Ledwo otworzyłem oko i patrzę na zegarek, jest godzina 7:10. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek wnet. Dzisiaj poranek, właściwie można powiedzieć międzynarodowy. Za chwilę połączenie z Bejrutem, Kazimierz i Kazimierz Gajowy, później Hanna Tracz i Southampton. Mikołaj Murkociński opowie Państwu o wizycie Leona XIV w Hiszpanii, bo to rzeczywiście jest wizyta niesamowita, naszpikowana ważnymi wypowiedziami Ojca Świętego, przemówienie w parlamencie, zgromadzenie miliona Hiszpanów na czuwaniu i na mszy świętej. To są takie zdarzenia, których sami Hiszpanie się nie spodziewali. A po godzinie 8 dr Józef Orzeł i stosunki polsko-ukraińskie, co to, jaka jest faza tych stosunków i ciąg dalszy tej rozmowy z Jackiem Saryuszem Wolskim, który będzie wtedy jechał w kierunku Helu, bo dzisiaj na Helu w siedzibie pana prezydenta Karola Nawrockiego, w siedzibie prezydentów Rzeczpospolitej będzie spotkanie prezydenta z jego doradcami, czyli z tymi osobami, które mają największy wpływ na politykę prezydenta. Jest godzina 7:11, patrzę na dzisiejszą Rzeczpospolitą, ale jeszcze jej nie zacytuję, bo mamy połączenie z naszym studiem w Byblos. Kazimierz Gajowy, dzień dobry Kazimierzu.
Dzień dobry panu, dzień dobry wszystkim naszym słuchaczom.
Jak noc przebiegała w Libanie, jak Liban przeżył ostatnie naloty Izraela?
Powiem jednym słowem, bardzo nerwowo. I w zasadzie to słowo króluje we wszystkich nagłówkach. Rak również jest na ustach wszystkich tutaj naszych znajomych, nie tylko dziennikarzy, ale tych, których niektórych pan redaktor zna, kierowców obsługi hoteli. Nerwowo, bo jest nerwowo wszędzie. W Libanie jest nerwowo, w Iranie jest nerwowo, w Stanach Zjednoczonych jest nerwowo i między prezydentem Trumpem, a premierem Netanyahu jest też bardzo, bardzo nerwowo. Myślę, że to najlepsze zdanie to Bibi, pozostaniesz sam. Ale oczywiście tutaj też się troszeczkę no, w jakiś sposób podejrzewa, że być może to wszystko jest swego rodzaju teatrem. Dlatego, że wyraźnie widać, panie redaktorze, że te drogi dwóch panów i wizja to tego, czego chcą osiągnąć, naprawdę się rozchodzą jak fronda, czyli jak proc. Jeden w jedną stronę ciągnie, drugi w drugą. Oczywiście dla Trumpa, wszyscy tutaj podkreślają, jest konieczny sukces dyplomatyczny. Jest to po prostu konieczność ogłoszenia, tak, ja doprowadziłem do zawieszenia broni, do układu pokojowego. Jest to układ, który naprawdę no, mnie usatysfakcjonował w pełni i będzie to naprawdę następne 100 lat dobrobytu, bo również dla Stanów Zjednoczonych. Natomiast Netanyahu przede wszystkim nie chce zakończyć tego konfliktu. Tak mówią tutejsi dziennikarze i to niezakończenie konfliktu dla niego ma podwójne znaczenie i podwójne korzyści. Po pierwsze osobiste, czyli że sam nie pójdzie do więzienia, tak tutaj niektórzy mówią. A z drugiej strony też korzyści polityczne i militarne. Po prostu jakby nie było, jakby ten pokój nie był, to dopóki będzie podniesiona żółta bandiera z napisem Hezbollah, dopóty każdy mieszkaniec północnego Izraela i nie tylko północnego nie będzie spokojnie spał, czyli będzie spał nerwowo. W ogóle to zawieszenie broni jest bardzo, ale to bardzo nerwowe. Również szef Hezbollahu w weekend powiedział wyraźnie, to jest głupie porozumienie. My na takie porozumienie się nie piszemy. No, niektórzy pytają, czy w ogóle trzeba brać pod uwagę to, co mówi przywódca jakiejś tam partii. Ojejku, to nie jest jakaś tam partia, to jest siła militarna, z którą nie może sobie poradzić w żaden sposób armia libańska. I tutaj wraca się do starego pomysłu Stanów Zjednoczonych, starego sprzed kilku tygodni, żeby po prostu najpierw zbudować taki przykład pokoju na ziemi libańskiej, czyli krok za krok, wet za wet, Izrael krok w stronę swojego kraju, Hezbollah wynosi się i to daleko poza Litanii, a wkracza armia libańska i pokazuje, jak ten raj południowego Libanu będzie wyglądał. Ale oczywiście ani Izraelowi w to graj, a tym bardziej Hezbollah z całą swoją tą częścią, zapleczem szyitów w Libanie to odrzucił. Tak wygląda na dzisiaj nerwowa sytuacja w piękny poranek libański, bo słońce już się obudziło, a morze po prostu jest tak, jakby ktoś na nie oliwy wylał. Spokojne, oby ten spokój zapanował też na płaszczyźnie politycznej i wojennej.
Codziennie w informacjach mówimy i wypowiadamy zdanie o tym, że południowy Bejrut został zbombardowany. Jak teraz wyglądają południowe dzielnice Bejrutu?
Oczywiście to bombardowanie południowego Bejrutu spowodowało opuszczenie praktycznie większości dzielnic. Około 7 dzielnic południowego Bejrutu praktycznie są zamarłe. Tak jakby tam po prostu tylko gdzieś duchy fruwały i one się pokazują. Oczywiście czasami z bronią w ręku. Wiadomo, o kogo chodzi. Ale tam praktycznie życie się nie toczy. Jeżeli chodzi o same zniszczenia, one od początku tego konfliktu były i nadal pozostają bardzo punktowe. Odwrotnie niż to ma miejsce na południu Libanu. Na południu Libanu wioski są po prostu jakby brzytwą ścięte i nie tylko nie ma tam ludzi, ale nie ma tam w ogóle jakichkolwiek struktur w większości przypadków. Natomiast w samym Bejrucie są to od samego początku punktowe bombardowania. Często z ostrzeżeniem przynajmniej półgodzinnym, a nawet godzinnym, że należy ten czy inny drapacz chmur w cudzysłowie, czyli duży budynek opuścić, po czym ten budynek dostaje pierwszą rakietę, tak zwaną.
Pierwszą rakietę tak zwaną. Za chwilę wrócimy do rozmowy z Kazimierzem Gajowym. Sytuacja w Libanie jest nerwowa. Nerwowa sytuacja jest teraz w naszym studiu, bo czekamy, aż Kazimierz Gajowy po raz ponowny się połączy. No to dobrze, to wykorzystamy okazję i w ramach tej okazji posłuchamy piosenki. Piosenka Pola. I wracamy do rozmowy z Kazimierzem Gajowym. Trzy tematy przed nami. Pierwszy temat to są ci, którzy musieli opuścić południowy Liban i południowe dzielnice Bejrutu. Gdzie oni teraz są i jak wygląda sytuacja ekonomiczna Libanu? I trzeci temat właściwie to jest nasza wspólna pomoc dla południowego Libanu. Jak to wygląda, Kazimierz Gajowy?
Tak, to wygląda też bardzo nerwowo i nienormalnie, dlatego że z jednej strony mówimy, i to jest prawda, 1 200 000 przynajmniej osób opuściło albo Bejrut Południowy, albo cały południowy Liban, z tym, że tylko 18% znajduje się w tak zwanych ośrodkach dla przesiedleńców stworzonych w budynkach szkolnych albo państwowych przez rząd libański. I wbrew pozorom tym ludziom jest w cudzysłowie najlepiej, dlatego że tam najszybciej i najprościej docierają wszelkiego rodzaju organizacje międzynarodowe i tak bezpośrednio pomagają, bo panie redaktorze, to też tak wizualnie im służy, bo to ładnie wygląda, kiedy się przywozi do szkoły, w której jest, nie wiem, 100, 200, 300 osób i powiedzmy ta pomoc dociera, to i dla poszczególnych, powiedzmy, organizacji wizerunkowo jest to bardzo ładne. Natomiast większość ludzi tym razem znajduje się przede wszystkim rozrzucone po rodzinach. My te rodziny odnajdujemy i tutaj mamy podwójny problem. Bo tak, z jednej strony ci, którzy przybyli i zamieszkali u znajomych, u rodziny niejednokrotnie w jakiś sposób, no zostali przyjęci. Jak wiemy, pierwszy dzień super, goście, tydzień, dwa, ale 3 miesiące i teraz mamy po prostu również potrzeby dla tych rodzin, które goszczą, bo one też od miesięcy nie mają pracy, nie mają żadnych dochodów. Czyli do takich rodzin, i jedną taką rodzinę wczorajśmy odnaleźli, jest to stosunkowo młoda rodzina, 40-latkowie z trójką synów, 12 lat to bliźniacy, 7 to następny chłopak, którzy tak jak uciekli w podkoszulkach, jeszcze w tych podkoszulkach do wczoraj chodzili. I to właśnie przechodzę do tego tematu również pomocy. Wczoraj otrzymali odpowiednią paczkę, żeby móc się po prostu ubrać, umyć, a nawet ogolić, a jednocześnie no, był wyjątkowy prezent. To jak sam raz dzięki darczyńcy, który przekazał komputer, że malutki komputer, ale ci chłopcy otrzymali po to, panie redaktorze, żeby się uczyć. Następny punkt, o którym pan wspomniał, to południe Libanu. Ja mówiłem, ale chyba nam coś się popsuło, bo mamy nerwowość również i w internecie. Tam około 11 tysięcy, w większości prawie stuprocentowej to chrześcijanie, od początku tej eskalacji wojennej tam egzystują i wczoraj słuchałem, nie wiem czy to było już na naszej linii słyszane, jak mówiłem wcześniej, że wójt jednej z gmin Ain Ebel zaapelował do świata, że jeżeli nie przyjdziemy z pomocą natychmiast, to po prostu ci ludzie znajdują się w sytuacji drastycznej, katastroficznej. I to nie tyle teraz chodzi o samo wyżywienie, bo już tam coś rośnie, jest tutaj pełne lato, można powiedzieć, owoce, jakieś kapusty czy pomidory, ale od strony medycznej, czyli czasami z powodu najbardziej prostego leku, którego brakuje, chociażby przeciwgorączkowego, ludzie po prostu są w zagrożeniu życia. I teraz do naszych darczyńców. Szanowni Państwo, szkoda, że tego nie widzimy. Ja siedzę w Centrum Pomocy Humanitarnej Fundacji Fenicjanie Świętego Szarbela. Pan redaktor zna to miejsce. To jest przy kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, bardzo blisko Biblos. I tutaj mamy pod sufit praktycznie darów, które zostały zakupione i częściowo też przywiezione prosto z Polski, gdzie tam zostały zakupione, chociażby jak środki higieniczne, środki czystości, lekarstwa podstawowe, takie przeciwgorączkowe, przeciwzapalne, na jakieś bóle żołądka, ale również takie, które na przykład są używane przez chorych na serce, cukrzyków czy z nadciśnieniem. Czyli mogę tutaj śmiało powiedzieć, dzięki tej akcji, której dokonaliśmy wspólnie w okresie Wielkiego Tygodnia, przecież, bo zakończenie było w Wielki Czwartek, ona po prostu teraz owocuje i teraz jest najbardziej potrzebna. Ja czekam na pozwolenie od Caritasu w Liban, oczywiście tam przyjdzie pozwolenie do nich, nie wiem skąd, będziemy brać udział w konwoju humanitarnym. Oczywiście wczoraj sytuacja się bardzo pogorszyła i raptem się polepszyła, stąd jest zaplanowane na czwartek, czyli praktycznie pojutrze, takie nasze uczestnictwo w naszym samochodziku, znanym też wielu słuchaczom Radia Wnet, tym, którzy byli w Libanie, taki biały, duży, został on sfotografowany z przodu, z tyłu, z góry, po to, żeby podać wiadomo komu, że to będzie pomoc humanitarna, a nie przerzut jakichś niepożądanych dla chociażby jednej czy drugiej armii materiałów. Czyli jednym słowem, pomoc jest, panie redaktorze, w drodze. Jest to pomoc tych ludzi, którzy po prostu poczuli ból naszych mieszkańców południowego Libanu, za co serdecznie dziękujemy. I jak nam pozwolą, żebyśmy mogli relacjonować z drogi z tą pomocą humanitarną, to oczywiście będziemy się z Radiem Wnet łączyć. Przypomnę, szanowni państwo słuchacze, gdyby nie Radio Wnet, gdyby nie studio Matka na krakowskim przedmieściu, nie byłoby studia Bejrut, nie byłoby tej pomocy, która płynie oczywiście przy pomocy fenicja.org.pl tutaj na miejsce. My się czujemy nie z osamotnieniem, my się czujemy, że każde serce słuchaczy Radia Wnet bije razem z nami i bije właśnie w tym kierunku, który nazywamy pokój. A to jest słowo, które uspokoi tą naszą nerwowość, jeżeli się ziści.
Oby się ziściło. Kazimierz Gajowy, bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję ze słonecznego Libanu.
I zapraszamy na 11.30 studio Bejrut dzisiaj.
Oczywiście, bo dzisiaj jest wtorek, 9 czerwca. Kazimierz Gajowy powiedział, że pomoc płynie do Libanu dzięki Państwa ofiarności, ale też dzięki Państwu możemy przenieść się już za chwilę do Southampton, gdzie jest Hanna Tracz, ale może zanim patrzę i widzę Hannę Tracz, jak popatrzę prosto w kamerę, to będę wiedział, że i ona mnie słyszy, tak, słyszy mnie i się uśmiecha, no to w takim razie podróże małe i duże. Nie mamy tego dżingla, no to w takim razie radio, robimy radio.
Radio, robimy radio. Radio, robimy radio. Radio, robimy radio. Radio.
I ze słonecznego Libanu przenosimy się do niedeszczowego Southampton. Hanna Tracz jest tam. Dzień dobry, Haniu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tak jest, niesłoneczne Southampton, a nie, niedeszczowe Southampton, ale też chciałam dodać, że niestety niesłoneczne. Jesteśmy w Southampton już drugi dzień. Wczoraj miałyśmy okazję zwiedzić zupełnie inną część miasta, bo my teraz znajdujemy się po prawej stronie Southampton. Tutaj dokładnie obok mnie przebiega most nad rzeką Itchen i tam znajdujemy się wtedy już po lewej stronie Southampton, to po tamtej stronie jest centrum miasta, a zaraz przy centrum jest dzielnica Shirley, gdzie mieści się dużo polskich sklepów, duża polska społeczność tam się znajduje i wczoraj tam spacerowałyśmy i eksplorowałyśmy tamtą dzielnicę miasta, poznając to Southampton i ciężko jest opisać to miasto, taki już szereg różnych emocji i odczuć, jeśli chodzi o to miejsce, nas spotyka, od takiego troszeczkę przerażenia, może trochę strachu, zdziwienia, do miejsc, gdzie jest naprawdę bardzo urokliwie, spokojnie, czujemy się bardzo bezpiecznie. Jest taka tutaj wręcz angielska sielanka, piękne budownictwo, czysto, cicho, spokojnie, do tych miejsc, gdzie właśnie jest taki tygiel kulturowy i w zasadzie nie wiadomo, w jakim języku należy tam mówić, co to jest za miejsce, kto tam mieszka, bo to na przykład jest dzielnica Portsmouth. Portsmouth dzielnica, no to jest właśnie ta dzielnica, w której jest posterunek policji, w której doszło do tych tragicznych wydarzeń w grudniu zeszłego roku. Tam byłyśmy przedwczoraj. Przedwczoraj odbył się tam protest. O nim Państwu już mówiłyśmy wczoraj, ale to była taka już manifestacja spokojna, bo o tych protestach, o których Państwo mogli słyszeć w mediach, to były protesty w zeszłym tygodniu, dokładnie w zeszły wtorek. Tutaj był taki duży protest w Southampton, o którym donosiły media, z których właśnie takie obrazki zamieszek można było zobaczyć. Natomiast dwa dni temu tam ta manifestacja była raczej spokojna. Może kilkaset osób, ale myślę, że bardziej 200 niż 500 było tam zebranych. No i dużo Polaków, dużo Polonii, ale też udało nam się porozmawiać z Brytyjczykami, którzy na ten protest się udali. I ja taki fragment tej rozmowy teraz Państwu, mam nadzieję, zaprezentuję na antenie Radia Wnet. Całość mogą Państwo już znaleźć na pewno na playerach Radia Wnet, a na stronie Wnet FM, no to po poranku Wnet, co Brytyjczycy myślą o tej całej sytuacji, jak oni ją odbierają, no to teraz możemy posłuchać rozmowy z Danem i z Colinem, którzy w tej manifestacji wzięli udział.
Co myślą panowie o sprawie Henry'ego Nowaka?
To nie jest zwykły bałagan. To nie jest niekompetencja. To jest skandal. Policja kłamała. Próbowali ukryć dowody i zrobić z tego biednego chłopaka rasistę i przestępcę. I to jest obrzydliwe.
Nagranie z kamery nasobnej policjanta pojawiło się dopiero tydzień temu.
Tak, myślę, że musieli trzymać pewne rzeczy w tajemnicy ze względu na proces, ale osobiście uważam, że policjanci powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności za nieumyślne spowodowanie śmierci.
Myśli pan, że to był jednorazowy przypadek?
W tym kraju mamy ogromny problem z policyjnymi podwójnymi standardami. Takie rzeczy dzieją się cały czas. Jestem tego w 100% pewien. To po prostu bardzo mocny przykład, któremu nikt nie może zaprzeczyć. I dlatego tak wiele od niego zależy. To skrajnie niesprawiedliwe. I pamiętajmy, jak już mówiono, media głównego nurtu to wyciszały. Ja dowiedziałem się o tym dopiero kilka tygodni temu na platformie X, więc najwyraźniej nie mogli już dłużej trzymać tego pod przykryciem.
Czyli wcześniej nie wiedział pan o tej sytuacji?
Pewnie pisało o tym The Echo, ale ja tego nie czytam, a nie było tego w żadnych innych serwisach informacyjnych, które śledzę.
Co pana zdaniem mówi to o społeczeństwie europejskim? Na przykład Nigel Farage powiedział, że to jest sprawa jak George'a Floyda. Wtedy cały świat był tym poruszony, delikatnie mówiąc. A teraz mamy bardzo podobną sprawę, jeśli chodzi o sposób, w jaki policja potraktowała tego człowieka. Albo może niepodobną, bo niektórzy mówią, że w tym przypadku jest nawet gorzej. Dlaczego nikogo to nie obchodzi? A może Brytyjczyków to obchodzi?
Myślę, że teraz już ich obchodzi, bo mieli szansę o tym usłyszeć. Wiele osób jest bardzo zdenerwowanych i wiele osób lepiej rozumie, co się dzieje właśnie dzięki tej konkretnej sprawie. Skoro sprawa trafiła do mediów, nie dało się jej już dłużej wyciszać. Zyskała rozgłos. Myślę, że ludzie zaczęli sobie uświadamiać, że to działo się już od dawna, tylko oni o tym nie słyszeli, bo nie było tego w żadnych mediach poza X. Myślę więc, że ta sprawa naprawdę mocno wybrzmiała i poruszyła ludzi.
Myśli pan, że to zmieni coś w polityce?
To właściwie już się dzieje. Mamy tutaj partie o nazwach Reform i Restore, które zyskują duże poparcie. Myślę, że to da takim ludziom więcej amunicji, ale uważam, że ten proces i tak już trwał. Mamy w tym kraju dziwną sytuację. Mówi się nam, że nie ma żadnych podwójnych standardów w działaniach policji, a one oczywiście są. To jest prawie jak gaslighting, jakby robili to po to, żeby zdezorientować ludzi.
Pan też to czuje? Czy to może coś zmienić w społeczeństwie europejskim?
To jest tylko część katalizatora. Myślę, że to trwa od lat. Niesprawiedliwość, której doświadczają rdzenni mieszkańcy Europy i krajów europejskich. Próbowaliśmy być otwarci wobec imigrantów, ale teraz rzuca się nam to w twarz. Teraz jesteśmy traktowani jak obywatele drugiej kategorii we własnym kraju. To, co się dzieje, jest oburzające. To jest przejmowanie kraju. Europejczycy są wymazywani. Musimy się temu przeciwstawić i stawić opór.
Czy myślisz, Haniu, że to, co usłyszeliśmy przed chwilą, to jest nastrój większości Brytyjczyków?
Nie, szczerze powiedziawszy. Wydaje mi się, że nie, to nie jest tak, że tutaj jest jakieś duże poruszenie wśród mieszkańców Southampton. To są raczej, tak jak powiedziałam, małe manifestacje. Natomiast z tymi akurat Brytyjczykami, z którymi miałam możliwość rozmawiać nawet wczoraj wieczorem właśnie w dzielnicy Shirley, czyli jeszcze w innej części Southampton, to z panem, który zajmuje się budowlanką, no to tak jakby sytuacja była mu znana, natomiast to nie są na tyle silne dla nich emocje, żeby coś więcej z tego w ich przypadku wynikało. To nie jest tak, że tutaj faktycznie jest poruszenie na ulicach, czy nie wiem, jakieś ślady w mieście, czy słychać, że się o tej sprawie mówi. Na pewno to jest ważna sprawa, to jest sprawa, o której większość mieszkańców, chociaż właśnie nie wszyscy wiedzą, bo z kolei tu jak spotkaliśmy pana z Wielkiej Brytanii, mieszkającego tutaj już 8 lat, no to on ani za bardzo się nie chciał wypowiadać, ani też powiedział, że za bardzo nie ma wiedzy, że trochę nie śledzi mediów, nie interesuje się tą sprawą. Więc ciężko powiedzieć, czy to jest aż tak ważna sprawa dla Brytyjczyków. Na pewno wielu Brytyjczyków faktycznie obecnego premiera nie lubi i jest to jedna z przyczyn, dla których obecnego premiera nie lubią. Nie lubią tego rządu. Bardziej właśnie tutaj są takie skłanianie się ku między innymi na przykład partii Reform UK. Ale nie tylko. Na pewno dla polskiej tutaj społeczności, która mieszka w Southampton, to jest to temat przewodni. No i faktycznie samo to, że tak jak państwo usłyszeli, ten pan na przykład mówił o tym, że te media nie za bardzo o tej sprawie mówiły, że to były informacje, które gdzieś tam na platformie X się pojawiały, więc to nie jest coś, czym się zajmowały duże gazety. Zresztą w zasadzie na tym proteście, na tej manifestacji, z wyrokiem były zaledwie tydzień temu, no to tam nie było żadnych mediów, była chyba jakaś kanadyjska, wydaje mi się, telewizja w ogóle nie brytyjska, dwóch może takich młodziutkich reporterów, myślałam, że to studenci z dwóch gazet brytyjskich, natomiast w zasadzie nie było tam żadnego zainteresowania tym, co się dzieje pod tym posterunkiem policji.
Użyłeś takich dwóch określeń na niektóre dzielnice miasta, w którym jesteś. Strach i zdziwienie. Dlaczego strach? Dlaczego zdziwienie?
Dlatego, że tragiczną sytuacją i to wpływa też na postrzeganie miejsca, w którym się przebywam. Pora dnia ma duże znaczenie, jednak jak zaświeci słońce, to wszystko w tych promieniach słonecznych wygląda inaczej. Natomiast to okazuje się, nie jest tylko nasze odczucie, że w tych dzielnicach jest bardzo różnie, różnych ludzi można spotkać i różne odczucia się ma, bo faktycznie wielu mieszkańców, z którymi rozmawialiśmy, mówią nam, że są tutaj takie miejsca, przede wszystkim w centrum Southampton, do których oni się nie zapuszczają. W wieczornych godzinach parki, gdzie raczej można nieciekawych ludzi spotkać. No ale też samo odczucie, jak jest się w dzielnicy, gdzie w zasadzie na 100-metrowej drodze spotyka się 4 różne narodowości, Chińczyków, Arabów, można spotkać właśnie Hindusów, no to człowiek trochę się gubi, bo nie za bardzo wiadomo, może dlatego, że jest to obce, może dlatego, że nie widuje na co dzień tylu różnych kultur w jednym miejscu, no to jakiś jest taki niepokój, to mimo wszystko wywołuje i też wiele języków, w których oni ze sobą rozmawiają, wcale niekoniecznie jest to język angielski. Ale jest bardzo dużo miejsc i dzielnic tutaj w Southampton, w których naprawdę jest, przynajmniej jest takie odczucie bezpieczeństwa i że jest tu przyjemnie, natomiast większość tych osób, z którymi rozmawialiśmy, szczególnie jeśli chodzi tutaj o miejscową Polonię, były to też głównie kobiety, natomiast one mówił mówiły, że zarówno one, jak i ich koleżanki nie wychodzą wieczorami, starają się wcześniej spotykać gdzieś, jak się spotykają na mieście, że wieczorami to się tutaj po ulicach raczej nie snuje, że one się nie czują bezpiecznie, że dużo rodziców też dzieci często odbiera tylko samochodami od drzwi do drzwi, żeby właśnie wieczorami sami tutaj po ulicach nie chodzili. My wieczorami też za bardzo już po ulicach nie chodzimy, więc nie wiem, czy faktycznie jest tak, żebyśmy się czuły niebezpiecznie, ale już z samych tych opowieści nie za bardzo mamy ochotę wieczorami tutaj gdzieś na zewnątrz wychodzić i sprawdzać, czy faktycznie byśmy taki strach odczuły. Natomiast im dłużej się tutaj jest, to na pewno tym bardziej to wszystko jest bliskie i mniej straszne, bo się poznaje to miejsce i jakoś właśnie lepiej się robi na sercu i na duszy, tym bardziej, że Southampton naprawdę jest ciekawym miastem portowym i jest tutaj w wielu miejscach bardzo urokliwie. No, natomiast cały cień tej sytuacji związany z Henrym Nowakiem, związanym z tym wyrokiem, który miał miejsce w zeszłym tygodniu. Teraz cały czas media donoszą o nowych rzeczach, jakoby policja miała 3 dni po tym, jak Polak zginął, został zamordowany, taką wystosować notatkę prasową, że był on agresywnym napastnikiem. I teraz media piszą na ten temat, że to właśnie ojciec Henry'ego Nowaka musiał interweniować w grudniu zeszłego roku, ażeby zmienić treść tej notatki, która na posterunku została sporządzona. No i o tym takim podwójnych standardach, jeśli chodzi o działanie policji, no to też Brytyjczycy pytani przez nas na ten temat, czy oni faktycznie odczuwają, czy wiedzą o takich sytuacjach, że faktycznie policja w sposób trochę inny traktuje osoby w zależności od ich pochodzenia etnicznego, potwierdzały, że tak, taka sytuacja ma miejsce jak najbardziej.
A Sikhowie mają swoją własną dzielnicę, swoje własne domy, są w jednym miejscu?
Tak, jest taka dzielnica St. Mary's, gdzie Sikhowie mieszkają. Mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się tam dostać. Już przejeżdżałyśmy przez nią autobusem parę razy i jest ona bardzo kolorowa. Dwie świątynie tych Sikhów widać na ulicy. Zresztą jeśli chodzi o Sikhów, to wczoraj chyba w Londynie był wielki przemarsz właśnie tej mniejszości, która tutaj zamieszkuje, różnie komentowany w mediach i takie doniesienia, że Związek Sikhów chce, ażeby postępowanie, żeby otworzyć na nowo proces, ale żeby to było postępowanie publiczne w związku z tym, że oni czują się pokrzywdzeni całą tą sprawą, jeśli chodzi o użycie tego noża, który, jak mówią, wcale nie jest tym kirpanem, o którym media donoszą, tym kirpanem, którym Sikhowie, czyli takim zagiętym nożem, który Sikhowie noszą gdzieś przy pasie właśnie ze względów religijnych, że jest to manipulacja mediów i oni sobie życzą, ażeby proces w tej sprawie został na nowo otwarty i żeby to postępowanie było publiczne, żeby wiele nieścisłości, które w mediach się pojawiły, zostały wyjaśnione. No i oni odcinają się tutaj od zabójcy właśnie Henry'ego Nowaka, mówiąc, że to był człowiek, o którym policja wiedziała, że były tutaj sprawy z nim zgłaszane już w 2023 roku, że był oskarżony między innymi o kradzież tych różnych noży ceremonialnych, które Sikhowie mają, z których korzystają.
O czym w poranku wnet opowiedziała Hanna Tracz. Wspólnie z Antoniną Bartyś są w Southampton. O 9:10 kolejna porcja informacji prosto z Wysp Brytyjskich. Bardzo serdecznie, Haniu, dziękuję za korespondencję.
Bardzo dziękuję i zapraszam Państwa po 9:10.
Jest godzina 7:44. Posłuchamy teraz, albo nawet nie posłuchamy, posłuchamy dżingla. Dżingla Radia Wnet. Radio, robimy radio.
Radio, robimy radio. Radio, robimy radio Wnet. Radio, robimy radio.
A A do studia wszedł Mikołaj Murkociński. Dzień dobry, Mikołaju.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Ja mniej, ty bardziej. Obserwujemy wizytę ojca świętego Leona XIV w Hiszpanii. Ty byłeś w Algierii. Opowiadaliśmy o tym, co papież mówił, jak przebiegała wizyta papieża w Bejrucie, w Libanie. Potem była Afryka, teraz jest Hiszpania. Wygląda na to, że ta pierwsza wielka wizyta europejska jest pełna symboli, że ta Hiszpania przeżywa bardzo wizytę Leona XIV.
Tak, ale może chyba wynika to z tego, że przede wszystkim papież sobie radzi językowo, w takim sensie, że po prostu hiszpański zna. Wiemy, że papież Leon XIV wcześniej był misjonarzem w Peru i to chyba, jak tak się obserwuje jego wystąpienia i słucha tych jego homilii i różnych innych wystąpień, to słychać, że czuje się znacznie swobodniej niż na przykład mogłem to zaobserwować w Algierii, czy też to, co mogliśmy zobaczyć razem w Libanie. Widać, że papież Leon XIV, którego kojarzymy przede wszystkim z wiernego czytania przemówień z kartki, no że teraz właśnie w Hiszpanii od tych wersji pisanych często odchodzi, jak chociażby w czasie spotkania z młodymi.
Do tych spotkań z młodymi pewno za chwilę wrócimy, ale posłuchamy teraz, bo Leon XIV nie tylko spotyka się z wiernymi, miał też swoje spotkanie z parlamentarzystami. Mam wrażenie, że dawno takich słów nie było w parlamencie hiszpańskim, bo Hiszpania słynie z lewicowego rządu i z takich, bym powiedział, daleko posuniętych reform społecznych. Posłuchajmy fragmentu wystąpienia Leona XIV w parlamencie hiszpańskim. To posłuchajmy jeszcze jednego fragmentu z wystąpienia Leona XIV w parlamencie hiszpańskim. I jeszcze jeden fragment. Myślę, że to są bardzo ważne słowa, które wypowiedziane zostały nie tylko do parlamentarzystów Hiszpanii, nie tylko do Hiszpanów, ale do całej Europy. Też była taka msza albo spotkanie z młodzieżą i tu pytanie do Mikołaja Murkocińskiego, w której uczestniczyło ponad milion osób, tak było?
600 tysięcy młodych, co i tak było dwukrotnie więcej od tego, czego spodziewali się organizatorzy, ogólnie rzecz biorąc. Ale rzeczywiście ma pan rację, z kolei w mszy świętej, która została odprawiona na Plaza de Cibeles, tam ponad 1 200 000 osób brało udział w tej Eucharystii i to było również dwukrotnie więcej od liczby, której spodziewali się organizatorzy. Ale wracając do tego spotkania z młodymi, to rzeczywiście było wydarzenie, które chyba takie było najbardziej znaczące, oczywiście poza Eucharystią, w czasie tej pielgrzymki, która jeszcze trochę potrwa. Spotkanie z młodymi, które rozpoczęło się takim, można powiedzieć, występem. Później z kolei papież rozmawiał, odpowiadał na pytania młodych osób, które siedziały wokół niego. Wszystko było w takiej konwencji dość takiej luźnej. Ojciec Święty oczywiście siedział na scenie, na podwyższeniu, ale to właśnie mówiłem o tym, że on często odchodził od swoich kartek, od swojego tekstu. Mówił między innymi o swoich ulubionych świętych. Mówił oczywiście o świętym Augustynie, ale mówił także, albo przede wszystkim o tej nadziei, o tym, żeby... To jest chyba to również to, co usłyszeliśmy w tym parlamencie, czyli cały czas Ojciec Święty powtarza o tym, aby wiara nie stała się jakimś reliktem przeszłości. Powtórzył to również w czasie tej mszy świętej w czasie procesji Bożego Ciała, odnosząc się właśnie do tej procesji, no, że to nie może być folklor, że to jest właśnie także wyraz wiary i wychodzenie poza ten osobisty wymiar wiary. Ja proponuję, abyśmy posłuchali może fragmentu homilii Ojca Świętego właśnie z przedwczoraj.
Powróćmy do Niego ze szczerą miłością. Otwórzmy się na spotkanie z Nim, pozwólmy, aby nawodnił wyschłe obszary naszego serca, abyśmy następnie mogli wyjść na drogi życia i historii oraz nieść ludziom ten strumień świeżej wody, strumień miłości, pokoju, sprawiedliwości i radości.
I tutaj odnajdujemy te elementy stałe, można powiedzieć, w tym pontyfikacie Leona XIV, czyli pokój, sprawiedliwość, a w czasie jeszcze tej Eucharystii no również odnosił się do tego związku między chrześcijaństwem, między wiarą a Hiszpanią, a historią Hiszpanii. Również mówił o tym, że no właśnie to, co usłyszeliśmy, że Bóg może nawodnić wyschłe obszary serca, ale to właśnie odnosząc się także do Hiszpanii. Wpuszczał pan fragmenty z tego wystąpienia w parlamencie i to trzeba także podkreślić, że w czasie tego swojego pierwszego spotkania, swojego pierwszego wystąpienia przed korpusem dyplomatycznym, to było oficjalna część tej wizyty, papież mówił także o konieczności spotkania i pojednania. To także coś, co powraca regularnie w czasie jego pielgrzymek, a jeżeli chodzi o Hiszpanię, to ma bardzo konkretny wymiar, ponieważ jest to kraj, który od już dłuższego czasu zmaga się z bardzo poważnym kryzysem politycznym. Wiemy, że jest to kraj, którym rządzą socjaliści Pedro Sanchez, ale rządzą rządem mniejszościowym. Można powiedzieć, że trochę są postrzegani, no Pedro Sanchez rzeczywiście nie chce zdymisjonować, chociaż jego rząd, członkowie jego rządu znajdują się w różnych sprawach związanych z korupcją polityczną i tak dalej. I rzeczywiście w parlamencie prawica w ogóle już w zasadzie z lewicą nie rozmawia i do tego także odnosił się właśnie Leon XIV, zapewne także przemawiając w Cortesach.
Tego wystąpienia Leona XIV słuchał premier Hiszpanii?
No, słuchał w każdym razie, na pewno także się spotkał z papieżem w nuncjaturze apostolskiej. To był, tak, to było spotkanie w nuncjaturze apostolskiej, natomiast papież także spotkał się z biskupami Hiszpanii, spotkał się także z członkami wspólnoty augustianów, to ponad 200 osób. No i wreszcie spotkanie na legendarnym Santiago Bernabeu, czyli na stadionie klubu Real Madryt, 60 tysięcy ludzi wspólnoty diecezjalnej Madrytu. Zresztą właśnie z Madrytem papież podkreślał te swoje związki. Mówił między innymi, że skoro jest w Madrycie, to on sam jest Madrytczykiem. I także w czasie lotu do Hiszpanii na jedno z pytań odpowiadając powiedział, że jest fanem Realu Madryt jako John Robert Prevost.
Powiedział Leon XIV, udając się do Barcelony. Zobaczymy, jak tam będzie przyjęty. Będziemy Państwu o tym opowiadać. Tam jest Krzysztof Jabłonka i będziemy mieli, mam nadzieję, na żywo relacje z tej wizyty Leona XIV w Barcelonie, ale tak patrzę na takie kamienie milowe, które stawia Leon XIV. Wizyta na Bliskim Wschodzie. Mieliśmy ten przywilej, że byliśmy w Bejrucie w czasie mszy świętej. Byliśmy w miejscu świętego Szarbela, potem ty przywilej miałeś, byłeś w Algierii, drugi kamień milowy, czyli Algieria i Afryka, a teraz Europa i Hiszpania.
I Monako jeszcze po drodze. Dlaczego? Moim zdaniem, owszem, kamienie milowe, ale zauważmy, że to wszystko jest Morze Śródziemne, basen Morza Śródziemnego. Papież dużo mówi o tym pojednaniu. Myślę, że ponieważ także był on misjonarzem przez wiele lat, to myślę, że tutaj poniekąd troszkę kontynuuje tę misję papieża Franciszka, przynajmniej ten przekaz. Wiemy, że w czasie swojej wizyty na Wyspach Kanaryjskich już za kilka dni papież ma spotkać się z migrantami, odwiedzić centra migrantów. No i wiemy, że no, na przykład tutaj, skoro mówimy o Pedro Sanchez, słyszeliśmy o tym, że Hiszpania ma zalegalizować pobyt ponad 500 000 właśnie osób przebywających nielegalnie w Hiszpanii. No tutaj na przykład papież Leon, pozycja papieża Leona i premiera Sancheza, no raczej jest tutaj bliska.
Legalizacja z kolei to jest problem polityczny w Hiszpanii, ale o tym dzisiaj nie będziemy opowiadać.
Nie, bo to zabrakłoby czasu, a już się zbliża 8.
To prawda, Mikołaj Murkociński w studio, to w studia wchodzi Jakub Duszak i już za chwilę punktualnie o godzinie 8 będą wiadomości. Radio Poranku.
Radio Wnet uszami słuchaczy.
Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem już wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
Wybiła 8 w tym wydaniu wiadomości. Wiemy, co orzekł Kapiński w sprawie Giertycha, zawieszenie na Bliskim Wschodzie, a sytuacja w Libanie oraz dziś paliwo taniej niż wczoraj, ale nie wiadomo, co z jutrem. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Wiemy, co orzekł Zbigniew Kapiński w 2021 roku w sprawie Romana Giertycha. Radio Wnet zapoznało się z treścią postanowienia wydanego wtedy przez dzisiejszego pierwszego sędziego Sądu Najwyższego. Jest ono bardzo niekorzystne dla prokuratury regionalnej w Poznaniu, która podczas przeszukań zabezpieczyła rzeczy należące do Romana Giertycha, i prokuratury regionalnej w Lublinie, która to prokuratura przejęła sprawę i kierowała zażalenie na decyzję Sądu Pierwszej Instancji o wydaniu rzeczy Giertychowi. Więcej szczegółów na Wnet.fm w artykule Jakuba Pilarka. Wizja wojny na Bliskim Wschodzie rozjeżdża się pomiędzy Benjaminem Netanyahu a Donaldem Trumpem. Widać to wyraźnie, ale nie należy wykluczyć, że to tylko teatr dla Trumpa. Najważniejsze jest ogłoszenie zawieszenia broni, aby mógł ogłosić wielki sukces dyplomatyczny, analizował prosto z Libanu redaktor Kazimierz Gajowy.
Natomiast Netanyahu przede wszystkim nie chce zakończyć tego konfliktu, tak mówią tutejsi dziennikarze. To niezakończenie konfliktu dla niego ma podwójne korzyści. Po pierwsze osobiste, że sam nie pójdzie do więzienia. Z drugiej strony korzyści polityczne i militarne. Jakby nie było, jakby ten pokój nie był, to dopóki będzie podniesiona żółta bandiera z napisem Hezbollah, dopóty każdy mieszkaniec północnego Izraela i nie tylko północnego nie będzie spokojnie spał.
Bombardowanie południowego Bejrutu sprawiło, że życie tam praktycznie się nie toczy. Zniszczenia w stolicy są punktowe, w przeciwieństwie do wiosek na południu, które praktycznie nie istnieją.
1,2 miliona przynajmniej osób opuściło albo Bejrut południowy, albo cały południowy Liban. Z tym, że tylko 18% znajduje się w tak zwanych ośrodkach dla przesiedleńców. Większość ludzi znajduje się rozrzucone po rodzinach. My te rodziny odnajdujemy i teraz mamy po prostu również potrzeby dla tych rodzin, które goszczą, bo one też od miesięcy nie mają pracy.
Na południu Libanu nie ma nawet najprostszych leków przeciwgorączkowych, co również stanowi zagrożenie dla życia, mówił prosto z Libanu prezydent Fundacji Fenicja Kazimierz Gajowy, a cała relacja na Wnet.fm. Co najmniej 4 osoby zginęły, ponad 20 zostało rannych w rosyjskich atakach rakietowych i dronowych na Ukrainę. Najbardziej ucierpiał obwód charkowski. Na północnym wschodzie kraju władze okupowanego przez Rosję Krymu poinformowały jednocześnie o odpieraniu ukraińskich ataków dronowych. Ataki zbiegły się z działaniami dyplomatycznymi prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który uzyskał poparcie przywódców Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec dla bezpośrednich rozmów o zawieszeniu broni z Rosją. Podczas spotkania w Londynie europejscy liderzy deklarowali wsparcie dla inicjatywy negocjacyjnej Kijowa. Zełenski poinformował również o pozytywnej rozmowie z amerykańskimi wysłannikami, czyli Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem, dotyczącą dalszych wysiłków na rzecz zakończenia wojny. Według ukraińskiego prezydenta istnieje szansa na postęp w działaniach pokojowych w najbliższym czasie. Nowe ceny maksymalne paliw na polskich stacjach wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii. Dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,93 zł, benzyny 98 6,57 zł, a oleju napędowego 6,45 zł. Teraz czekamy na kolejne obwieszczenie, które określi ceny jutrzejsze. Francja i Niemcy porzuciły wspólny projekt budowy europejskiego myśliwca nowej generacji, który od 2017 roku był uznawany za najważniejszy program zbrojeniowy Europy, podaje Reuters. Powodem fiaska są wieloletnie spory między producentami lotniczymi francuskim Dassault Aviation i koncernem Airbus, reprezentującym interesy Niemiec i Hiszpanii. Strony nie zdołały porozumieć się w kwestiach podziału prac, praw własności intelektualnej oraz kierowania projektem. Francja domagała się wiodącej roli, podczas gdy Niemcy i Airbus oczekiwały bardziej równorzędnego partnerstwa. Dodatkowym źródłem napięć były odmienne wymagania wojskowe obu państw.
Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
Dziś gorąco, przynajmniej na przeważającym obszarze kraju. W centrum termometry pokażą nawet 30 stopni Celsjusza, 28-29 na południowym wschodzie, około 25 w okolicach Białegostoku i Wrocławia, chłodniej na zachodzie i północnym zachodzie, tam od 20 do 23 stopni. Z zachodu w głąb kraju będą przemieszczać się przelotne opady deszczu oraz burze.
Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Maja Chwalińska wróciła do kraju na lotnisku Okęcie w Warszawie. Witały ją tłumy kibiców. Jej lot zamiast tradycyjnego alfanumerycznego kodu został nazwany na jej cześć Lot Maja. Były kwiaty, podziękowania, wzruszenia, a sama zawodniczka miała okazję wziąć udział w konferencji prasowej i odpowiedzieć na kilka pytań. No kluczowe to takie, co wydarzyło się w Paryżu, że dotarła do finału mimo tak trudnego całej trudnej drabinki turnieju. I sama Maja Chwalińska na konferencji odpowiedziała. Posłuchajmy. To powiedziała Maja Chwalińska. Przypomnijmy, że awansowała dzięki temu finałowi na Roland Garros ze 114 pozycji w rankingu WTA na 21. No i toczą się teraz jeszcze rozmowy między polskim a francuskim fiskusem o to, iż Francuzi zamierzają odebrać 45% podatek, co jest naprawdę ogromną kwotą za to, co Maja wygrała, czy też co zarobiła na kortach Roland Garros. Nie ma podwójnego płacenia podatków i w Polsce, i we Francji jest umowa, no ale ten francuski rzeczywiście jest niemiłosierny i piekielny. 45 to prawie połowę tego, co zarobiła, no ale to powiedzmy, że zostawmy, może rzeczywiście jakaś klauzula łagodności w przypadku zawodniczki zostanie zastosowana. Trwają przygotowania finalistów do mundialu, który rusza w czwartek w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Mierzą się ze sobą finaliści, którzy przygotowują się już właśnie w tych krajach do swoich meczów. W Nowym Jorku doszło do ciekawego spotkania. Holandia bardzo męczyła się z debiutującym Uzbekistanem, ale wygrała 2-1. Dwie bramki strzelił Cody Gakpo, kiedy Holandia długo prowadziła 1-0. W 90 minucie wyrównał Siergiejew i wtedy jeszcze w doliczonym czasie Holandii został przyznany słuszny rzut karny. Pomarańczowi mieli zatem okazję do tego, by strzelić zwycięskiego gola. Podszedł Gakpo i tak też się stało, więc Holandia ze zwycięskim właśnie takim meczem sparingowym. Są już tam także nasi sędziowie, którzy przebywają w specjalnym ośrodku, mają zakaz do udzielania wywiadów, do medialnych jakichś właśnie różnych swoich aktywności. Natomiast wiemy, że jest cała nasza czwórka oczywiście z Szymonem Marciniakiem na czele. Przeszli wszyscy testy pozytywnie, także kondycyjnie i są do po prostu dyspozycji FIFA. Tymczasem mecz otwarcia finału Orlen Basket Lidze. Legia przegrała u siebie z Orlenem za Stal Zieloną Górą 77-74. Bohaterem tego pierwszego meczu zawodnik z Zielonej Góry Luis, który rzucił w ostatnich sekundach kosz, który dał po prostu zwycięstwo właśnie Orlenowi za Stal. Drugi mecz w Warszawie, a seria trwa do 4 zwycięstw. Przypomnijmy, że Legia broni mistrzowskiego w tytułu. Przed rokiem wygrała finały ze Spójnią Lublin. Teraz to wszystko. Dziękuję. Do usłyszenia za godzinę.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
Po reklamie.
Autopromocja.
Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14.05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik.
Non, je ne regrette rien.
przyjaciół metali ziem rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe, w sobotę.
Zapraszamy tu dziś na 14, na 14 w Radiu Wnet. Audycję tu wciąż mamy własną, wciąż we wtorki kabaret. Oto.
To była autopromocja.
Radio, robimy radio.
A wraz z Radiem Wnet i porankiem Radia Wnet robimy poranną gimnastykę. Raz, dwa, trzy, cztery. Rozciągamy się, podskakujemy, siadamy na krzesełku, wstajemy. Takie są zasady, żeby co? Żeby nabrać dobrej energii, żeby wiedzieć, że życie jest piękne, albo przynajmniej piękne bywa. Patrzę na dzisiejsze gazety. Dziennik Gazeta Prawna. Kijów wiedział o ryzyku. Już za chwilę o tym ryzyku i o relacjach polsko-ukraińskich porozmawiam z panem doktorem Józefem Orłem. Ale zanim to się stanie, to jeszcze dwa tytuły z dziennika Gazety Prawnej. Europa ma coraz większe problemy z wodą. Według Eurostatu europejskie rzeki są coraz bardziej zanieczyszczone pestycydami oraz fosforanami. W latach 2018-2023 odnotowano wzrost ich koncentracji o 19%. Zmniejszył się także odsetek akwenów kąpielowych z doskonałą jakością wody. Przede wszystkim jednak to susze są coraz większym wyzwaniem dla krajów europejskich. I przenoszę wzrok na Gazetę Polską codziennie. Cztery takie notatki małe. Będą stawiać wiatraki bez względu na środowisko. Wczoraj politycy rządu pojawili się na imprezie Polskiego Stowarzyszenia Energii Wiatrowej. Większość z nich z prezentami dla branży OZE. Kosiniak-Kamysz obiecał ułatwienia stawiania wiatraków, a Henik-Kloska zwolnienie inwestorów z badania inwestycji pod względem wpływu na środowisko. Energia z wiatraków. O tym rozmawiamy w Klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich właściwie co tydzień. Mówimy o tym, że ceny energii elektrycznej przez to w Polsce są najwyższe w Europie. Jeżeli dalej będziemy konsekwentnie postępować i wydawać tysiące miliardów złotych na transformację energetyczną, to w końcu zniszczymy polski przemysł i zniszczymy nasze gospodarstwa domowe. Druga informacja. PiS ruszyło z kampanią KOM nie ma problem. Wczoraj w Krakowie, w krakowskiej Nowej Hucie Michał Drewnicki z PiSu rozpoczął swoją prekampanię wyborczą. To jest informacja dla mieszkańców Krakowa. Policja chciała ingerować w proces zabójcy Henry Nowaka. To o tym mówiła Hanna Tracz przed godziną ósmą i Niemcy przestały przyciągać. Coraz więcej Niemców wyjeżdża z Niemiec w poszukiwaniu lepszego życia. Z kolei główny artykuł w Gazecie Polskiej codziennie. Pakt migracyjny wchodzi w życie. Bruksela zyskuje nowe narzędzie nacisku. I tak ma się stać od października tego roku. Minimalna liczba, roczna liczba relokacji wynosi 30 tysięcy osób. Pakt migracyjny jest, jak również wszystkie inne kwestie, w których Bruksela zdobyła władzę, będą wykorzystywane do dyscyplinowania i obalania niewygodnych rządów. Tak powiedział w Gazecie Polskiej codziennie profesor Ryszard Legutko. Patrzę na zegarek, jest godzina 8:14. Jesteśmy gotowi do tego, żeby rozpocząć rozmowę. To przywitajmy naszego gościa odpowiednim sygnałem dźwiękowym.
Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad
wnet. Gościem poranka wnet jest dr Józef Orzeł. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry Krzysiu, dzień dobry państwu.
Ukraińcy liczą się z ryzykiem zaostrzenia historycznych sporów z Polską. Wcześniej biuro Zełenskiego zignorowało ostrzeżenia przed reakcją na uhonorowanie UPA. O co chodzi w tej relacji polsko-ukraińskiej? Jakie są intencje Kijowa?
Intencje są takie. Ukraina nade wszystko. Inne interesy innych państw się mało liczą, tylko o tyle, o ile mogą zagrozić interesowi Ukrainy. I państwo, które z wojny wyjdzie zniszczone z połową ludności, równocześnie będzie miało najsilniejszą armię w Europie i bardzo doświadczoną kadrę polityczno-dyplomatyczną. I widzę taki kierunek relacji z Europą.
To jest tak. Tak? To nie jest wszystko przypadkowe. To jest tak. Jaka jest intencja prezydenta Zełenskiego?
To jest początek rywalizacji z Polską, ustawienia Polski w takiej sytuacji, w jakiej Polska ma być po to, żeby Ukraina mogła osiągnąć maksymalnie pozycję polityczno-gospodarczą w Europie. Nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej, w Europie. To nie Polska ma być pasem transmisyjnym między Europą Zachodnią, szczególnie Niemcami, a Rosją. Ma tym być Ukraina, Polska w tym przeszkadza. Ponieważ Polska ma bardzo słabą elitę polityczną, która nie umie walczyć o interes Polski, Ukraińcy przyglądają się temu od dawna, doszli do wniosku, Ukraińcy w sensie elita, władza Ukrainy, doszli do wniosku, że można nas olać, mówiąc bezpośrednio i krótko, że nie jesteśmy w stanie walczyć o swój interes, nie jesteśmy w stanie zaszkodzić Ukrainie na przykład, nie jesteśmy w stanie zamknąć korytarza logistycznego pomocy dla Ukrainy z Europy Zachodniej, z Ameryki. Ukraińcy od dawna są przekonani, że tym kanałem logistycznym rządzi Ameryka. Czy to prawda, czy nie, dowiemy się od naszej władzy niedługo, ale przede wszystkim widzimy, że nasza władza, i to prezydencka, i rządowa, nie komunikuje nam tego, że rozumie, co się stało, w jaki nowy okres relacji z Ukrainą i z Europą weszliśmy, ponieważ Europa temu też się przygląda i co więcej, ona Polskę wpycha do takiej właśnie sytuacji, ponieważ Europa Zachodnia też nie chce mieć silnej Polski, a Niemcy się dogadują z Ukrainą zdecydowanie ponad naszymi głowami. Myślę, że moment jest krytyczny i to jest ostatnia szansa dla Polski, żeby się na tę suwerenność wybijać. Ale tu potrzeba kilku rzeczy bardzo istotnych naraz. To znaczy, jeśli nie stworzymy bloku obronnego, ale także przemysłowego, jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy na początek, międzymorza, to znaczy wschodniej flanki NATO albo północno-wschodniej flanki NATO, od Skandynawii po Bułgarię, ale raczej od Grenlandii, ale to inna rozmowa. Grenlandia jest częścią Danii, więc biorąc Skandynawię, bierzemy i Grenlandię. Jeśli tego bloku sami nie stworzymy, to Ukraina tego bloku po to, żeby te kraje bronić, żeby się broniły wspólnie przed Rosją, to Ukraina da gwarancję Skandynawii i Bałtom sama. I to jest rzecz bardzo poważna i bardzo realna. Mianowicie Ukraina zaczyna wolno przeważać na froncie. W związku z czym Rosji nie będzie stać na żadną dużą ingerencję, agresję wobec krajów NATO, nawet krajów bałtyckich. To, co jest możliwe, to mała inwazja na przykład na część Narwy w Estonii. Wystarczyłoby, gdyby tam weszło ze 20 czołgów i Rosjanie by powiedzieli i do Estonii, i do NATO, jesteśmy i co nam zrobicie? Otóż NATO raczej mało by zrobiło. Szpica natowska, czyli taka najbardziej przystosowana do szybkiej reakcji część wojsk NATO, 15 tysięcy żołnierzy, potrzebuje od 3 do 4 tygodni, żeby tam się znaleźć, tam to znaczy w krajach bałtyckich, więc to jest za późno. Potem NATO się może nie zdecydować na rozwiązanie militarne, a NATO na pewno zorganizowaliby się Ukraińcy i być może oni zaproponują te kilkanaście tysięcy żołnierzy ukraińskich, że przejdzie do krajów bałtyckich i będzie na stałe broniło tych krajów przed Rosją. To wystarczy na małą inwazję Rosji na kraje bałtyckie, bo gdyby Rosja chciała odciągnąć z frontu, nie wiem, 50-100 tysięcy żołnierzy z frontu z Ukrainą, to Ukraina by natychmiast zaatakowała i pewnie odbiłaby to wszystko, co Rosjanie zdobyli. Więc dużej inwazji nie będzie. I Ukraina myśli o sobie, że chociaż kraj podupadły gospodarczo, zależny kompletnie od zachodniej pomocy finansowej i jeszcze sprzętowej, bo Ukraina prawie już ma cały sprzęt wojskowy produkuje, nie produkuje broni antyrakietowej, przeciwlotniczej, czyli na przykład patriotów i na to czeka, na pomoc z Zachodu czy ze Stanów, ale resztę już ma i może samodzielnie prowadzić wojnę z Rosją. I myśli, że dzięki pomocy europejskiej albo wygra tę wojnę, albo ta wojna będzie wygrywana przez lata przez Ukrainę, ale ona wtedy zacznie się odbudowywać dzięki pomocy zachodniej, szczególnie niemieckiej. Dla nas staje się to wielkim niebezpieczeństwem, bo Ukraina zamiast zawrzeć z nami sojusz, próbuje z nami rywalizować i to bardzo brutalnie. Nie ma skutecznej odpowiedzi polskiej na to, mówił w rozmowie z Krzysztofem Wojczalem Daniel Szeligowski, szef wschodniego zakładu, czy częściej ośrodka studiów wschodnich. Jeżeli chcemy grać z Ukrainą, to musimy tam uderzyć, gdzie ją zaboli. Odebranie orderu jest tylko, jak na razie, czynem symbolicznym.
To właśnie, o to chciałem zapytać. Czyn symboliczny, to po pierwsze, czy powinien nastąpić ten czyn symboliczny, czy powinniśmy wybrać inny rodzaj reakcji, a jeśli inny, to jaki?
Normalne państwo powinno wybrać całą gamę środków. Po pierwsze, nie wiemy, jak nasi przedstawiciele prezydenta i rządu rozmawiali z generałem Budanowem. A trzeba powiedzieć, że jeżeli Zełenski wysyła szefa swojego gabinetu, byłego szefa wywiadu wojskowego, to znaczy, że on nie przyjeżdża przeprosić i sprowadzić relacje ukraińskie do lepszego punktu wyjścia niż był przed tym, co zrobił Zełenski, tylko przyjechał sprawdzić nas po prostu. I wygląda na to, że sprawdził i uznał, że czy te władze Ukrainy uznały, że można z nami tak postępować dalej. Więc to, co powinien normalny kraj zrobić, to gest symboliczny jest bardzo potrzebny, ponieważ Zełenski też dokonał tego w sposób symboliczny, nadając jakiejś jednostce wojskowej tytuł bohaterów UPA. Ale trzeba też zrobić krok realny. To po pierwsze krok w kierunku stworzenia Międzymorza, bo ani rządy polskie nic w tej sprawie nie zrobiły, ani prezydent na przykład należałoby powołać w Warszawie czy w Polsce centrum Międzymorza, miejsce, gdzie dyplomaci, wojsko, wojskowi, media, biznes, ludzie powinni się spotykać. Po drugie, zaproponować stworzenie tego bloku, bo jeśli tego nie zrobimy, zrobi to Ukraina za nas, bez nas. I trzecie, coś zrobić z pomocą dla Ukrainy, jestem za mało kompetentny, by powiedzieć konkretnie, co to znaczy, ale nie szedłbym w takie śmieszne kroki typu zrobimy teraz remont w Jasionce na 2 tygodnie, bo taki remont już był i wtedy działało lotnisko w Lublinie. To musi być poważny krok ograniczający przesył pomocy dla Ukrainy. Ukraina buduje sobie taki rezerwowy z Rumunią, ale to się nie da Polski zastąpić w żaden sposób.
Czyli przede wszystkim należy uznać, że to, co się wydarzyło, ta decyzja prezydenta Zełenskiego jest decyzją istotną politycznie.
Tak jest i oznaczającą początek zmiany stosunku Ukrainy do Polski i to w taki sposób, który wszyscy zobaczą i odczują. I wtedy się okaże, że Polska nie jest tak, jeżeli nie zareagujemy odpowiednio, i także wobec krajów Unii Europejskiej, to pokaże, że Polska jest krajem nie tylko zależnym od Brukseli i od Berlina, ale jeszcze zależnym od Kijowa. Moment jest bardzo trudny i w sytuacji wojny politycznej pomiędzy rządem a prezydentem i opozycją raczej pokazuje, że nie można, nie wiem czy pamiętasz jak Jezus mówił, że jeżeli królestwo zła jest podzielone, to znaczy, że nie działa. To samo jest z królestwem na tej ziemi. Jeśli Polska jest tak podzielona, to nie będzie się zachowywała jak kraj, który ma, no nie wiem czy śmiertelne, ale strategiczne wyzwanie przed sobą.
No, ale tego podziału w Polsce do 2027 roku nie zmienimy, to może warto odnotować taką porażkę dyplomatyczną albo świadomą decyzję premiera Donalda Tuska o tym, że Polska nie ma żadnego ambasadora, żadnego przedstawiciela Unii Europejskiej w innych krajach, czyli krótko mówiąc, zamknęliśmy oczy na dyplomację europejską.
Nie my, tylko ten rząd i Tusk powiedział coś więcej, wzywając prezydenta Nawrockiego do skutecznej, szczerej rozmowy z prezydentem Zełenskim, dodał na początku, że tak apeluje wobec tego, że dyplomacja nie załatwiła nic w tej sprawie. To znaczy wskazał na swój rząd, czyli na siebie, przy okazji na ministra Sikorskiego, że niczego z Ukrainą nie załatwił. Z Unią Europejską też niczego nie załatwiliśmy. Mamy na głowie za chwilę pakt migracyjny i pakt klimatyczny także. I to oznacza, że Tusk traktuje Polaków jak idiotów po prostu, ponieważ ten jego tekst oznacza, ja nic nie robię i nic nie muszę robić, jeśli ktoś coś musi, to proszę uprzejmie, niech prezydent sobie robi. A wiemy, że prezydent ma kompetencje malutkie, tak nie wiem, z 5% tego, co ma rząd. I prezydent w rywalizacji, w negocjacjach z prezydentem Ukrainy jest absolutnie w nierównej sytuacji, ponieważ prezydent Ukrainy to jest równocześnie nie tylko szef rządu, ale nad szef rządu, który może temu rządowi wydawać polecenia. To oznacza, że nawet Tusk uznaje, że jedyną władzą suwerennej Polski, który by chciał suwerennego kraju, jest prezydent, ale kompetencje ma, jakie ma. Zobaczymy, co prezydent wymyśli. Wydaje mi się, że to jest tak poważna sytuacja, że prezydent powinien wygłosić orędzie do narodu, w którym wezwałby rząd do reprezentowania interesu Polski, bo tego nie robi, i społeczeństwo do tego, żeby zaczęło kontrolować polityków, czy oni realizują polskie interesy, czy nie. Czyli przy okazji to powinien być początek prawdziwej kampanii wyborczej o suwerenność kraju.
Powiedział pan o niedojrzałych elitach politycznych, o tym, że nie reagują w adekwatny sposób na istotne zdarzenia. To rozumiem, zdanie dotyczyło nie tylko rządzących, nie tylko Donalda Tuska, który być może jest świadomie niedojrzałym, ale też opozycji.
Ja myślę, że Tusk świadomie jest dojrzały, tylko to dojrzałość polega na zaakceptowaniu niesuwerennej polityki polskiej, uzależnionej od Berlina i Brukseli. Natomiast wydaje się, że opozycja powinna zmienić ton, to znaczy też musi być dorosła i musi do Polaków mówić jak do dorosłych ludzi. Musi pokazać tę sytuację, jaka jest, a nie robi tego. Czyli jedna i druga strona ukrywa dramatyzm tej sytuacji, sytuacji, w której trzeba dokonać zmiany polityki i trzeba przygotować na to społeczeństwo, ale społeczeństwo, wiadomość, że Ukraina rywalizuje z nami brutalnie, to ono w większości już ma i to stało się samo i niedobrze, ponieważ to się stało bez polityki, bez polityków. Opozycja próbowała i próbuje nieść ten kierunek, przewodzić temu kierunkowi, ale nie komunikuje nam tego, jak ta sytuacja naprawdę wygląda. Ona jest, i trzeba jeszcze jedną rzecz powiedzieć, mamy u siebie 1 000 000 Ukraińców. Po pierwsze, oni nie są winni tej sytuacji, nie oni rządzą rządem ukraińskim, ale po drugie, Polacy będą utożsamiać ich z polityką rządu ukraińskiego. I to bardzo niedobrze, bo i dla tych Ukraińców, i dla nas, bo większość tych Ukraińców zachowuje się w Polsce przyzwoicie, pracują, płacą podatki i tak dalej. I im się to nie należy, a poniosą konsekwencje takiej zmiany polityki swojego rządu.
Podział polityczny w Polsce, można powiedzieć, że jest wiele granic tego podziału, ale jednym z nich jest stosunek do wojny Ukrainy z Rosją. Politycy Prawa i Sprawiedliwości, ale też i Platformy Obywatelskie mówią, to jest nasza wojna, a politycy Konfederacji i oczywiście Konfederacji Korony Polskiej mówią, to nie jest nasza wojna. To jest nasza wojna, czy to nie jest nasza wojna?
Myślę, że taka zero-jedynkowość nie jest dobra. Ja bym to powiedział w ten sposób. Ukraina walczy o swoją suwerenność z Rosją, broniąc w ten sposób, albo broniąc całej Europy zresztą, żeby Rosja nie poszła dalej, bo poszłaby z automatu i jak będzie mogła, to pójdzie, ponieważ Rosja nie potrafi inaczej, nie potrafi utrzymywać równowagi wewnętrznej bez agresji zewnętrznej. Rozumiem, że radio reaguje na to, co ja mówię, też dość dramatycznie, ale to jakby inna rzecz. W tym sensie to jest nasza wojna, tylko nie my ją prowadzimy, tylko prowadzą ją Ukraińcy, prowadzi tę wojnę armia ukraińska, dzięki czemu polska armia może się do następnej fazy agresji rosyjskiej przygotowywać. Więc myślę, że to, co mówi Konfederacja, szczególnie to, co mówi Grzegorz Braun, to nie jest prawda i dowiedzielibyśmy się tego, gdyby Ukraina tę wojnę zaczęła przegrywać. Więc dzięki Bogu, bo przecież na początku nie było jasne, czy Ukraina będzie się bronić, czy Rosjanie nie zajmą Kijowa. Jakby zajęli Kijów, to stanęliby na naszej granicy, to jest przecież chyba z 1000 kilometrów, nie wiem ile mamy, nieźle mówię, u granicy z Ukrainą chyba z 300 albo 200. W każdym razie mielibyśmy armię rosyjską na głowie, a pamiętajmy, armia rosyjska na Białorusi, bo takie są argumenty Konfederacji i Brauna, że przecież Rosjanie stoją w Kaliningradzie i na Białorusi. Przez przegrywanie czy przez powagę wojny z Ukrainą Rosja stacjonuje bardzo małe oddziały i w Kaliningradzie, i na Białorusi, i w dodatku oba te kawałki terytoria są pod bezpośrednim ostrzałem polskiej artylerii, więc tu trzymamy równowagę całkiem nieźle. Gdyby nas zaatakowali, to polska artyleria by ten cały Kaliningrad w jeden dzień zniszczyła. Natomiast chodzi o Białoruś, to tu Rosjanie się przygotowali chyba dość symbolicznie na taki wypadek, gdyby na przykład Ukraina zaatakowała Białoruś jako państwo zależne od Rosji, z którego też wyszła agresja Rosji na Ukrainę, to postawili tam rakiety z ładunkami jądrowymi, żeby odstraszać, żeby zapewnić, że Białoruś nie będzie zaatakowana przez Ukrainę.
Nie opiszemy sytuacji geopolitycznej ani geopolitycznych kontekstów sytuacji Polski, to jeszcze raz wróćmy do relacji między Kijowem i Warszawą, żeby podsumować. Świadoma eskalacja napięcia w relacjach polsko-ukraińskich przypłynęła nad Wisłę z Kijowa. To jest pierwsze zdanie, z które pan wypowiedział, i z tym zdaniem się pan zgadza w związku z powyższym.
Absolutnie tak, powiem więcej, ponieważ to jest Ukraina, wbrew pozorom, normalne państwo działające według swojego interesu. Ukraina już ma, czyli jej przywództwo, ma ułożoną strategię na miejsce Ukrainy w Europie. Trzeba to, o czym w ogóle nie mówiliśmy. Wielka innowacyjność przemysłu zbrojeniowego rozciągnie się na inne działy gospodarki. Jeśli Ukraińcy potrafią robić drony wojenne, to potrafią robić drony dla celów cywilnych i w ogóle potrafią być innowacyjni, i to jest, będzie centrum innowacyjności w Europie, ponieważ stara Europa przestała być innowacyjna.
I to odnotujmy, że pod koniec czerwca w Gdańsku ma być takie wielkie spotkanie na temat odbudowy Ukrainy, na którym mają być przedstawiciele wielu koncernów i wielu polityków z całego świata. To co powinno się zdarzyć? Powinniśmy odwołać to wielkie spotkanie? Jak powinno się w takim szczegółowym problemie zachować Polskę?
Bardzo proszę. Moi koledzy mówią, że taka konferencja już się odbyła w Rzeszowie i na niej postanowiono podzielić ten tort, jeśli to jest tort w ogóle, tej odbudowy Ukrainy także z udziałem Polski. W związku z czym podobno ta konferencja w Gdańsku jest raczej, czy ma być symboliczna, bo prawdziwe decyzje zostały już podjęte, aczkolwiek ja nie wiem jakie. Nie wyglądało na to, żeby to uprzywilejowywało pozycję Polski w tej odbudowie, ale nam raczej grozi to, że to prezydent, Ukraina zazwyczaj wyprzedza kroki polityczne innych krajów wobec siebie. Wydaje mi się, że to raczej, jeżeli to my nie pokażemy Ukrainie przyjaznej łapki, czyli nie poddamy się jakoś, to po prostu prezydent Zełenski nie przyjedzie i cała konferencja weźmie w łeb. Także raczej to stoi przed nami. Tyle, że moi koledzy mówią, że najważniejsze rzeczy w tym Rzeszowie zostały już rozstrzygnięte, a przypomnę, że ostatnia chyba oficjalna, ale to już byłby straszny dowcip, oficjalna propozycja Ukrainy, jaką część Polski, część odbudowy Ukrainy ma wziąć Polska, to było, żebyśmy odbudowali Donieck, czyli okupowane tereny przez Rosję, czyli na święte nigdy, albo za 20 lat. Na pewno polskie firmy wchodzą bezpośrednio w relacje z ukraińskimi i chcą odbudowywać Ukrainę, czy wziąć udział w tym. Więc myślę, że ta konferencja gdańska nie jest tak istotna, ale to raczej my będziemy ją przygotowywać, a Żeleński powie, że jak jesteśmy dla niego niedobrzy, to on nie przyjeżdża. Zwróćmy uwagę, że dokonał następnej rzeczy. Leciał chyba, nie pamiętam gdzie, ale nie przez jak zwykle Rzeszów i Jasionkę, tylko przez lotnisko w Mołdawii.
Tak było. To jeszcze podsumujmy, jak pana zdaniem powinna Polska odpowiedzieć. Po pierwsze, powołać pozytywną odpowiedź, powołać Centrum Międzymorza w Warszawie. To jest pierwsza odpowiedź. Ale druga, na tej drabinie eskalacji stosunków polsko-ukraińskich, w relacji polsko-ukraińskiej, w punktach, co powinniśmy zrobić pana zdaniem?
Przede wszystkim powinniśmy robić rzeczy potrzebne do stworzenia tego bloku gospodarczo-militarnego Międzymorza, a to znaczy, że widzę dwie bardzo ważne inicjatywy poza tym Centrum Międzymorza. Pierwsza to wspólne Centrum Krajów Międzymorza w sprawach innowacyjnej broni, to znaczy szczególnie dronów sztucznej inteligencji. Takie centra buduje Ukraina z Niemcami, z Norwegią, z Danią, z Rumunią nawet, ale nie z nami. I to raczej z naszej winy. Tak mówi Bartosiak i Budzisz, że Ukraińcy chcą, czy firmy ukraińskie chcą, ale my nie za bardzo. Zresztą wrócił Tusk kiedyś tam z Kijowa, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące temu. Powiedział, że będziemy budowali fabryki broni w Polsce i nic o tym nie słychać. A dwa tygodnie później Ukraina podpisała z Rumunią budowę fabryki dronów w Rumunii. Drugą rzeczą na przyszłość, bardzo ważną, bardzo delikatną, a można by już zacząć, to Centrum Technik Jądrowych Międzymorza. Ponieważ jeśli Amerykanie będą odchodzić z Europy i Francja, i Wielka Brytania mają zbyt mały arsenał atomowy, i jeżeli chcemy, żeby Amerykanie się z nami tą bronią jądrową, tak jak Rosja z Białorusią, się podzieliły, to musimy budować takie centrum sami, to znaczy kraje Międzymorza.
Ciąg dalszy rozmowy z Józefem Orłem jeszcze by dzisiaj. Będzie gościem, pan doktor Józef Orzeł, będzie gościem Jaśminy Nowak w popołudniu w NET o godzinie 16:30. A teraz bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję ci bardzo i dziękuję państwu.
Jest godzina 8:43. No dobrze, to zaśpiewa jakiś zespół teraz na chwilę, a za chwilę połączenie z Jackiem Sariuszem Wolskim, który pędzi w kierunku Helu, bo na Helu dzisiaj spotkanie doradców prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Karolem Nawrockim i na pewno temat ukraiński będzie jednym z głównych tematów. To posłuchajmy zespołu Bee Gees. tym razem połączenie telefoniczne z doktorem Jackiem Saryuszem Wolskim, który jest doradcą prezydenta Karola Nawrockiego do spraw Unii Europejskiej, a teraz jest w drodze na spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim, bo dzisiaj prezydent Karol Nawrocki przyjmie swoich doradców i będzie rozmawiał o rozmaitych strategicznych problemach. Pewno jednym z tych głównych tematów rozmowy to relacje polsko-ukraińskie. Powiem teraz dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam.
Przed chwilą Józef Orzeł w Poranku Wnet powiedział o tym, że decyzja prezydenta Zełenskiego jest elementem świadomej strategii, w którym eskalacja i marginalizacja Polski jest w polityce ukraińskiej obecna. Czy pan zgadza się z taką tezą?
Tak, uważam, że jest to świadomy wybór kolizyjnego kursu. To się działo już wcześniej, a ten moment to jest przekroczenie Rubikonu. I jeszcze pieczątkę na tym postawił prezydent Zełenski ostentacyjnie, zaprzestając używania lotniska w Jesionce na rzecz bodajże Kiszyniowa. To też jest polityczny sygnał.
Dlaczego Kijowowi? Z jakiego powodu Kijów wszedł na ten świadomy, kolizyjny kurs z Warszawą?
Po pierwsze namówione przez Niemcy. Dlatego to Niemcy namówiły Zełenskiego, żeby się wtrącił w wybory polskie, wybory parlamentarne, co zrobił. Optując, stając po stronie Tuska przeciwko rządowi PiS-u. Po drugie, no są, jak wiemy dobrze, no, refleksy, odruchy antypolskie. Od dawien dawna, a chociaż Ukraina powinna była zdać sobie sprawę z tego, że to jest droga donikąd, że Polska jest tym prawdziwym sojusznikiem, a nie Niemcy, ale wybrała, jak jeden z ukraińskich twitterowców mówi, wybrała oszustwo.
Przez jakiś czas były widoczne w dyplomacji w ogóle ukraińskiej takie zabiegi o przychylność Polski. Pan był uczestnikiem i doświadczał tych zabiegów. Teraz to by się skończyło.
To aż przykro to komentować, bo to jest takie trywialne. Znaczy jak potrzebowali, to byli inni, a jak uznali, że nie potrzebują albo że mogą ugrać w coś z kimś więcej, no to zmienili front o 180 stopni. I to było widoczne już w momencie, kiedy prezydent Zełenski na forum ONZ porównał działania Polski do Rosji. To było widoczne, kiedy reakcja nieadekwatna do sytuacji w sprawie importu rosyjskiego zboża dochodziła. No i kiedy, jak powiem, bardziej lub mniej dyskretnie, w Brukseli Ukraina, sygnalizowała Brukseli złe rzeczy czy złe swoje opinie na temat Polski. Myślę, że to do nas nie dociera. No docierało, tylko byliśmy też dyskretni, licząc na to, że się opamiętają. To się nie stało. Natomiast ta rzecz z zewnątrz widziana z perspektywy Brukseli, mówię to spięcie polsko-ukraińskie, gdzie Polska ma rację, Ukraina ma problem. Ono po pierwsze, nie wiem, czy to zaliczać do plusów, czy po prostu do parametrów sytuacji. Znaczy uświadamia szerszej opinii międzynarodowej, europejskiej. Ona jest w tym punkcie akurat bardzo wrażliwa na to, że Ukraina jest krajem, który ma nierozliczoną przeszłość. To taką przeszłość bardzo wstydliwą, co do której nie ma zmiłuj w Europie, tutaj żadnej taryfy ludowej. Także wizerunkowo Ukraina bardzo dużo traci. I drugi element też widziany z Brukseli. No ostatnia propozycja, którą podtrzymuje notabene kanclerz Merz, żeby Ukrainie zaoferować niby członkostwo, ćwierćczłonkostwo polegający na tym, żeby byliby zapraszani, dopraszani do wszystkich gremiów unijnych, ale bez prawa głosu, bez udziału w budżecie. Czyli takie platoniczne członkostwo, notabene od razu odrzucone przez Żeńskiego, ale to pokazuje, jakie są prawdziwe intencje zachodniej Europy i możnych unijnych, czytaj Niemcy, Francja i pewnie inni. W perspektywie dłuższej, gdyby się losy wojny zmierzały do jej wygaśnięcia, to mając do wyboru Ukrainę i Rosję, Niemcy i reszta możnych zachodniej Europy, wybierze Rosję, to jest oczywiste. A Ukrainie zaoferuje namiastkę, erzac, czy coś, co absolutnie nie zaspokaja oczekiwań ukraińskich. Niby członkostwo, czy ćwierć członkostwo, nazywają to członkostwem stowarzyszonym. Opisał to na pięciu stronach listu Merz, kanclerz Merz, który opublikowałem na Twitterze. To odkrywa prawdziwe intencje, jak gdyby dewaluuje te wszystkie zapewnienia górnolotne pani von der Leyen, inne ciepłe słowa i pozorowane otwieranie negocjacji, etc. To wszystko jest maszkirowka. Ale Ukraińcy w to wierzą, czy chcą wierzyć. Znowu pewnie nie posłuchają naszych rad.
Powiedział pan i przypomniał pan wybory z 2023 roku. Rzeczywiście prezydent Zełenski, jak mógł, tak wspierał rządzących teraz Polską, wspierał premiera Donalda Tuska. To właściwie patrząc na ten rok 2023, to ten policzek został wymierzony premierowi Donaldowi Tuskowi, bo to właśnie podczas jego rządów to wszystko się wydarzyło. Ten kurs kolizyjny został zarysowany już w sposób oficjalny i dostępny opinii publicznej.
No to jest tak, jak kiedyś pisał Bocheński, że Ukraina w sojuszu z Polską może wiele wygrać. Polska też. Natomiast w sojuszu z Niemcami wkraczałaby na bardzo niebezpieczne tory, co się dzieje. Także to są pewne wybory geopolityczne w starszym, wcześniejszym rodowodzie. Sądzę, że Polska w tej chwili wyciąga z tego właściwe wnioski. Oby to, bo nie do końca wierzę to, co powiedział premier Tusk, że w tej sprawie Polacy to w dzisiejszej opozycji i pałac prezydencki i rząd, że się w tej sprawie nie dadzą poróżnić, są pęknięcia, ale to jest scena krajowa, którą pewnie na antenie państwo jeszcze dokumentnie omówili. Natomiast z zewnątrz to wygląda tak, jak gdyby Ukraina chciała sprzedać dobre relacje z Polską, Niemcom et consortes, licząc, że w zamian za to dostaną coś, a pewnie nie dostaną, ale sądzę, że to na długo nie rokuje powrotu zaufania we wzajemnych stosunkach.
To smutne, co teraz powiem, że Polska stała się krajem, z którym przestano się liczyć w Europie. Czy to jest słuszne stwierdzenie?
No są tego symptomy, no takie jak to, że ostatnie 33 nominacje ambasadorskie zero Polaków w tej rachubie, że kiedy się ta trójka w Londynie zebrała na temat Ukrainy, no mówią o nas, bez nas i ponad naszymi głowami. Znaczy jak można, Francja, Wielka Brytania i Niemcy rozmawiają o Ukrainie, czy tej również Rosji, bo to jest związane bez udziału Polski. No to znaczy, że rząd polski w tej materii jest niesłuchany, czy wręcz niepożądany i z własnego wyboru siedzi w drugiej w wagonie drugiej klasy. To bardzo przykre stwierdzenie.
Teraz jest pan w drodze na spotkanie z prezydentem, spotkanie doradców z prezydentem Karolem Nawrockim. Jak powinniśmy zareagować na ten kurs kolizyjny? Czy tylko tym symbolicznym odebraniem, a może uważa pan, że nie powinniśmy odebrać Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu? Czy te reakcje powinny być inne, w bardziej niesymboliczne, a bardziej konkretne?
Co najmniej odebraniem, a inne, no trzeba by taki katalog stworzyć i potem adekwatnie do sytuacji sięgać po inne środki. Natomiast generalnie biorąc, bo to nie czas i moment, żeby o tym mówić detalicznie, natomiast no, powinniśmy prowadzić politykę transakcyjną. Ja właśnie opublikowałem ze źródłami ukraińskimi dane mówiące o tym, że na początku wojny Polska zaoferowała uzbrojenie dla jednego korpusu armijnego 4 brygad Ukrainy. I że gdyby inne kraje, te wielkie, możne, w czasie dały tyle co Polska, to Ukraina by na samym początku wygrała wojnę z Rosją i że to Polska przeważyła, czy sprawiła, że potem ta spóźniona pomoc innych była w ogóle użyteczna i możliwa, bo gdyby nie polskie, Polski jako jedyny wsparcie na samym początku, to by nawet nie było okazji, żeby inni pomagać, bo Ukrainy by nie było. Ja sądzę, że tylko wtedy, jeżeli taka linia myślenia, a tu cytuję źródło ukraińskie, tam przeważy oraz świadomość tego, że na antypolonizmie historycznym Ukraina nie wejdzie do Unii Europejskiej, no to wtedy może moglibyśmy liczyć na lepszy obrót spraw. Ja 12 lat temu, kiedy odpowiadałem w Brukseli jako wiceprzewodniczący WIPI za politykę wschodnią unijną, rozmawiałem z przedstawicielem partii nacjonalistycznej Swoboda, Olegiem Tjachny-Bokiem. Powiedziałem mu wtedy już, że jeżeli nie odrzucą antypolonizmu, to nie mają czego szukać w Unii Europejskiej. To było bodajże 15 lat temu. Potem było ciszej, potem wyglądało na to, że oni rozumieją. No w tej chwili jest to świadoma prowokacja i kolizyjny kurs. Ani polski interes, ani polska godność nie pozwalają, żeby się inaczej w tej materii zachować. Musimy zdroworozsądkowo i trzeźwo i na zimno reagować i realizować nasz polski interes narodowy, którym jest bezpieczeństwo i dobrobyt, który możemy osiągać, moglibyśmy osiągać współpracując z Ukrainą, ale możemy również osiągać bez Ukrainy.
I zobaczymy, jakie będą konkluzje dzisiejszego spotkania z prezydenta, z doradcami. Ja patrzę na zegarek, jest godzina 9:00, to muszę państwu powiedzieć, żeby o obserwowaniu na portalu X wpisów pana doktora Jacka Sariusza Wolskiego, wiele ciekawych informacji, wiele dokumentów i źródeł tych dokumentów. Powołał się pan na ten list kanclerza Merca, ale tam też są informacje na temat sposobu dystrybucji europejskich pieniędzy, jeśli chodzi o klimat i kraje, które są niepokorne w stosunku do decyzji Brukseli. O co chodzi?
To już od dosyć dawna te zastrzeżenia są. Specjalna śledcza komisja powstała w parlamencie, przedłużono jej funkcjonowanie. Tylko mówiąc, fundusze rzędu 7 miliardów euro zostały zużyte, mówiąc żargonem brukselskim, nietransparentnie, nieprzezroczyście. Czyli przekierowane, że tak powiem, niezgodnie z celami, na po pierwsze autolobbing w sprawie polityki klimatycznej, czyli Komisja Europejska płaciła NGO-som po to, żeby ją i inne instytucje, w tym parlament, lobbowały za unijne pieniądze w sprawie polityki klimatycznej, też także imigracyjnej. Także to pokazuje, no, po pierwsze, no, patologię w finansach unijnych. To zostało przedstawione w artykule w Die Welt. To zostało przedstawione w raporcie Europejskiego Trybunału Audytorów. To świadczy o tym, że to jest demokracja, ta unijna demokracja stoi na głowie. Znaczy najpierw wybiera się cele ideologiczne, a potem za pieniądze kupuje się domniemane poparcie społeczne poprzez przekupywanie NGO-sów, które udają społeczeństwo obywatelskie. To jest udokumentowane dosyć szczegółowo, jeśli chodzi o NGO-sy zielone i Zielony Ład Klimatyczny i tak dalej. Zbudowano sztuczny konsensus wokół tego, zresztą my też w sferze medialnej ulegamy. Po prostu jest sztucznie zbudowany, jak wioska patiomkinowska, konsensus na temat polityki, konsensus europejski w sprawie polityki klimatycznej. To daleko idące konsekwencje wynikają z tej konstatacji. I również są ślady tego, że płaciła Komisja Europejska NGO-som, które atakowały własne, czy nie własne, atakowały państwo narodowe. Wytaczały procesy prawne państwom członkowskim. No to też jest zbrodnia przeciwko praworządności i regułom unijnej, w ogóle demokracji. Także to jest sprawa finansowania NGO-sów, odkrywa ogromny obszar odwróconej demokracji, to znaczy takiej, gdzie to nie instancje polityczne słuchają ludzi, tylko udają poprzez opłacone NGO-sy, że są ludem i wokół tego budują swoją politykę. I to też jest znamienna cecha dla tego skoku na władzę centralizacyjnego, etatyzacji Unii Europejskiej, gdzie jak zresztą powiedział były szef Rady Europejskiej Michel, no, zaczynają panować metody autorytarne, a w przypadku tych finansów, które teraz wypływają na wierzch, patologię, głęboką patologię struktur władzy Unii Europejskiej.
I o tym na pewno będzie okazja porozmawiać w poranku wnet. Jacek Sariusz-Wolski, doradca prezydenta Karola Nawrockiego, w drodze na spotkanie z prezydentem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i szerokiej drogi.
Dziękuję bardzo.
Jeszcze 4 minuty temu wierzyłem, że punktualnie rozpoczniemy wiadomości, ale to się, Jakubie, nie udało. Tomasz Rosłan zrealizował dzisiejszy poranek, za co bardzo serdecznie dziękuję. A my jesteśmy w bardzo podobnych czarno-białych. Ja jestem w czarnej koszulce, Kuba jest w białej koszulce z żyrafą, z napisem Radio Wnet. I to Radio Wnet państwa pozdrawia i przepraszamy za opóźnienia spowodowane warunkami obiektywnymi na drodze między Łodzią a Trójmiastem.
Trójmiastem.
No dobrze. Coś jeszcze powinienem powiedzieć?
Do usłyszenia.
Więc kochaj, a jak nie, to wynocham. Znasz taką piosenkę? Nie znasz. 5 po wiadomości.